Strategy and Future.
Po drugiej stronie łączy Albert Świdziński, Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry, jeśli nie słyszałem wcześniej tego Strategy and Future. Bardzo ładnie.
A, dziękujemy. Specjalnie dla Was nagraliśmy.
Dziękuję.
No właśnie, bo to zaczynamy w takim razie. Podsumowanie tygodnia, geopolityczne podsumowanie tygodnia. Oddaję Ci głos.
Dziękuję, Ośmina. Zaczynamy tym razem od Stanów Zjednoczonych i jak nazwa naszej firmy wskazuje, od strategii. Mianowicie w czwartek administracja Białego Domu przedstawiła dokument, który zatytułowany został Interim National Security Strategic Guidance. Czyli można to przetłumaczyć jako tymczasowe wskazówki dla bezpieczeństwa narodowego. Dokument ten posłużyć ma jako prowizoryczna wytyczna dla agend rządu Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim w zakresie globalnej polityki i wizji prowadzenia jej przez nową administrację. Te wskazówki są ważne, ponieważ w pierwszych słowach dokumentu zauważa się, że świat znalazł się na rozdrożu, a dynamika globalnych relacji zmieniła się. A Stany Zjednoczone, aby utrzymać swoją pozycję, dotychczasową pozycję w władzie międzynarodowym, będą musiały umocnić i odnowić swoje przewagi tak, aby móc mierzyć się ze współczesnymi wyzwaniami z pozycji siły, a nie, jak zauważa dokument, wycofywać się, a zamiast tego znaleźć się na pierwszym planie i śmiało zwrócić się ku światu. Jest to ciekawe stwierdzenie, ponieważ przynajmniej deklaratywnie Biały Dom odrzuca w nim powrót do izolacjonizmu i do zamknięcia się przez USA przed problemami, z którymi muszą mierzyć się globalne imperie. Pogląd, że Stany Zjednoczone będą zmierzały w stronę izolacjonizmu czy w stronę adresowania przede wszystkim, czy zajmowania się przede wszystkim własnymi problemami, w tym wewnętrznymi, gospodarczymi, społecznymi, ekonomicznymi, jest dość rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Peter Zeihan, czyli bardzo znany geopolityk, wieszczył taki właśnie okres, mający potrwać kilkanaście czy kilkadziesiąt lat izolacjonizmu w Stanach Zjednoczonych w rozmowie ze Strategy and Future, którą zamieściliśmy na naszej stronie jakiś czas temu. Natomiast administracja Bidena nie ma złudzeń. Dokument stwierdza, że Stany Zjednoczone nie mogą udawać, że świat sprzed 75, 30 czy nawet 4 lat sprzed prezydentury Donalda Trumpa może powrócić. Nie będzie już tak jak dawniej, mówi dokument. W kwestiach bezpieczeństwa narodowego oraz polityki zagranicznej Stany Zjednoczone muszą wyznaczyć zupełnie nowy kurs. Dokument zauważa także, że Stany Zjednoczone muszą przyjąć do wiadomości, że w tym zmieniającym się układzie sił na świecie Chiny stają się błyskawicznie coraz bardziej asertywne. Mają być jedynym rywalem, który potencjalnie zdolny jest do połączenia swoich możliwości technologicznych, ekonomicznych, gospodarczych, dyplomatycznych oraz militarnych, tak aby rzucić wyzwanie stabilnemu i otwartemu systemowi międzynarodowemu, które Stany Zjednoczone stworzyły i którego strzegły. Tak więc Stany Zjednoczone nie mogą wrócić do tak zwanego business as usual. Poprzedni porządek istniejący na świecie nie zostanie przywrócony. Jednak dokument zauważa, że sytuacja ta tworzy przed Waszyngtonem również nowe możliwości. A Stany Zjednoczone mogą działać, przystosowywać się, reformować i prowadzić i gromadzić razem bliskie im ideologiczne kraje oraz organizacje pozarządowe. Zdaniem autorów dokumentu Stany muszą podjąć te kroki, ponieważ stworzone przez Stany Zjednoczone sojusze, instytucje i normy tworzące fundamenty ładu międzynarodowego są obecnie testowane. Dlatego też w dokumencie znajduje się stwierdzenie, że Biały Dom odnowi sojusze z Australią, Japonią, Koreą Południową oraz zainwestuje w NATO, ponieważ kluczowe interesy Stanów Zjednoczonych każą im utrzymywać najbliższe relacje właśnie z rejonem Indo-Pacyfiku i z Europą, a w szczególności z Unią Europejską i Wielką Brytanią, jak zauważają autorzy dokumentu. W kontraście do prezydentury Donalda Trumpa działania te mają być podejmowane w duchu wzajemnego szacunku, godności i praw człowieka. Co ciekawe, jak stwierdzają autorzy wskazówek, użycie siły zbrojnej ma się stać środkiem ostatniej szansy. Zamiast tego Stany Zjednoczone mają sięgać przede wszystkim po dyplomację, środki ekonomiczne jako podstawowe narzędzie prowadzenia amerykańskiej polityki zagranicznej. Środki militarne natomiast mają być stosowane jedynie wtedy, gdy postawione przed państwem zadania są jasno zdefiniowane i osiągalne i towarzyszy mu odpowiednio dobrana strategia. Wydaje się, że Stany Zjednoczone zazwyczaj mają problem z tym, jak postrzegać swoją siłę militarną i jak ją aplikować. Doskonałym przykładem może to być Wietnam, zarówno Wietnam zresztą, jak i wojna w Afganistanie. Stany Zjednoczone zamierzają więc zrezygnować z toczenia tzw. wiecznych wojen, które mają kosztować tysiące istnień i biliony dolarów. Mowa tu przede wszystkim o Afganistanie, natomiast w innych miejscach globu mają tak kształtować swoją obecność wojskową, aby było ono odpowiednie dla chronienia kluczowych interesów Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście Strategic Guidance zapowiada również powstanie Global Posture Review, która wyznaczy ramę dalszej obecności sił USA poza granicami kraju. Powiązana ze wspomnianym wyżej zamiarem ograniczenia roli działań zbrojnych i kluczowa dla państw Europy Środkowo-Wschodniej jest również mniejsza rola przypisywana broni najbardziej ultimatywnej ze wszystkich, a więc broni jądrowej. I tutaj niestety, moim zdaniem niestety, wydaje się, że Biały Dom Bidena będzie faktycznie realizował swe zapowiedzi i zresztą tak samo czyny, i tu widzę bezwarunkowe przedłużenie obowiązywania traktatu New Start. Kontynuując trendy wyznaczone przez administrację Baracka Obamy, która jednostronnie ograniczała amerykańskie zbrojenie jądrowe. W dokumencie pojawia się stwierdzenie, że Amerykanie pochylą się nad egzystencjalnym problemem wynikającym z istnienia broni jądrowej. Odrzucimy kosztowny wyścig zbrojeń i odnowimy naszą wiarygodność jako pioniera kontroli zbrojeń. Gdzie to możliwe, będziemy również starać się wypracowywać nowe porozumienia rozbrojeniowe. Stany zamierzają również ograniczyć rolę odgrywaną w ich strategii przez broń jądrową i upewnić się jednocześnie, że triada amerykańska, środki odstraszania pozostają bezpieczne i efektywne. Wreszcie Biały Dom Bidena zapowiada, że podejmie dialog z Rosją i Chinami w zakresie szeregu nowych technologii militarnych, które wpływają na stabilność strategiczną. Wydaje mi się, że mówiąc o nowych technologiach militarnych, mowa przede wszystkim o broni hipersonicznej. Natomiast niestety, moim zdaniem, w wypadku broni jądrowej nie da się, czy Stanom Zjednoczonym nie uda się zjeść ciastka i jednocześnie mieć ciastka. Prawdopodobne ograniczenie przez Waszyngton roli broni jądrowej w odstraszaniu oraz zapewnianiu czy uspokajaniu swoich sojuszników w sposób nieunikniony skutkować będzie znaczącym osłabieniem wiarygodności amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa. Warto wreszcie zwrócić uwagę na zapowiedź przedstawioną w tym dokumencie dokonujących inwestycji w edukację ścisłą, czyli STEM, więc Science, Technology, Engineering, Mathematics, w której, jak zauważają słusznie autorzy dokumentu, Ameryka traci obecnie swoje przewagi. To z kolei, podobnie jak upewnienie się, że amerykańskie łańcuchy dostaw technologii krytycznych oraz towarów medycznych są bezpieczne, mają ułatwić Stanom rywalizację z Chinami. Te ostatnie, jak stwierdzają autorzy dokumentu, a właściwie ich przywódcy, więc jest pewne różnicowanie pomiędzy Chinami a Komunistyczną Partią Chin, starają się uzyskać niesprawiedliwą przewagę, zachowują się agresywnie i podważają reguły gry i wartości tworzące rdzeń otwartego i stabilnego porządku międzynarodowego. Rywalizując z Chinami, Stany Zjednoczone zamierzają również niezmiennie chronić dostępu do dóbr globalnych, łącznie z wolnością żeglugi i przelotu, tak jak są one definiowane przez prawo międzynarodowe. Waszyngton zamierza także we współpracy z sojusznikami wspierać Tajwan zgodnie z podjętymi przez Stany Zjednoczone na przestrzeni ostatnich 40 lat zobowiązaniami, jak również upominać się o demokrację, prawa człowieka i godność ludzką w Hongkongu, Xinjiangu i Tybecie. Zdaniem autora dokumentu wszystko to pozwoli na podjęcie współpracy z Chinami tam, gdzie to możliwe, czyli w zakresie globalnej ochrony zdrowia, środowiska czy kontroli zbrojeń oraz nieproliferacji oraz rywalizacji tam, gdzie jest to nieuniknione. Pozostając w temacie priorytetów Stanów Zjednoczonych i rywalizacji z różnymi państwami, warto wspomnieć o datowanej na 23 lutego bieżącego roku wewnętrznej notatce przeznaczonej dla członków amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej, której dowódca Marines, David Berger, miał oznajmić, że to Chiny będą głównym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych w najbliższej dekadzie. Samo to stwierdzenie jest truizmem, było ono wielokrotnie powtarzane przez zarówno cywilnych, jak i wojskowych przedstawicieli najwyższych władz Stanów Zjednoczonych. Natomiast tym, co zwróciło uwagę mediów za Atlantykiem, a powinno i naszą, jest fakt, że w przeciwieństwie do wcześniejszych wypowiedzi samego Bergera po wymienieniu na pierwszym miejscu Chin w klasyfikacji największych zagrożeń dla Stanów Zjednoczonych nie wspomniał on o Rosji jako następnym w kolejności źródle zagrożenia. Zamiast tego zdawał się on obniżać rangę niebezpieczeństwa emanującego z Kremla, stawiając je raczej na równi z tym prezentowanym przez Iran czy Koreę Północną. To wiele mówi, warto również wspomnieć o planie reform United States Marine Corps, Korpusu Piechoty Morskiej, polegającej m.in. na zapowiedzianej w marcu ubiegłego roku całkowitej rezygnacji tej formacji z czołgów i artylerii oraz skoncentrowaniu się na operacjach amfibijnych, co oczywiście jest znakiem, że Korpus Piechoty Morskiej najpoważniej traktuje rywalizację na Pacyfiku, a nie na wschodniej flance NATO. Przejdźmy teraz może do Chin i Korei Południowej. Jak poinformowało w piątek chińskie Ministerstwo Handlu, przedstawiciele Republiki Korei oraz HRL przeprowadzili kolejną rundę konsultacji w sprawie poszerzenia istniejącej od grudnia 2015 roku strefy wolnego handlu pomiędzy obiema państwami. obydwoma państwami. Negocjacje mają dotyczyć ograniczenia sektorów gospodarki znajdujących się na tak zwanej negatywnej liście. Lista ta, obowiązująca w Chinach od 1 stycznia ubiegłego roku, zawiera spis tych sektorów gospodarki, w których reglamentowana jest możliwość funkcjonowania zagranicznych podmiotów. Tak więc każde skurczenie się owej listy oznacza dalszą liberalizację handlu pomiędzy Seulem a Pekinem. Obecnie aż 55%, a może jedynie 55% całego wolumenu wymiany handlowej pomiędzy Chinami a Koreą Południową, który szacowany jest na ponad 285 miliardów dolarów rocznie, zwolniony jest z ceł. Tu warto wspomnieć o wypowiedzi jednego z chińskich komentatorów, który był cytowany przez The Global Times. Stwierdził mianowicie, że dobre relacje handlowe pomiędzy Pekinem a Seulem stały się możliwe między innymi dzięki temu, że koreański rząd zamiast upolityczniać kwestię koronawirusa podczas pandemii wykazał się pragmatyzmem. Odnosimy wrażenie, że mówię tu o Australii, która zdaniem Chińczyków prawdopodobnie pragmatyzmem się nie wykazała, wzywając do przeprowadzenia śledztwa co do pochodzenia koronawirusa w Wuhan, w Chinach. Skoro już mowa o koronawirusie, musimy wspomnieć, że we wtorek gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował, że od 10 marca zniesione zostaną wszystkie obostrzenia sanitarne obowiązujące dotychczas w tym stanie, a sam Lone Star State, jak nazywa się w Ameryce Teksas, będzie otwarty w 100%. Na znaczące ograniczenie obostrzeń zdecydowały się również inne stany, m.in. Mississippi, Louisiana czy Michigan. Decyzja ta została skrytykowana dość ostro przez Agencję Rządu Federalnego CDC, a więc Centralę Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Stojąca na jej czele Rochelle Waleński stwierdziła, że może to doprowadzić do stracenia wszystkiego, co udało się stanom osiągnąć w ostatnich miesiącach. Mowa tu o spadek ilości zarażeń. Tymczasem, jak informuje Financial Times, w ubiegłym tygodniu Włochy zablokowały eksport szczepionki wyprodukowanej w tym kraju przez firmę AstraZeneca do Australii. Ponad 250 tysięcy dawek miało trafić na antypody, natomiast Włochy zablokowały ten eksport. Było to możliwe dzięki styczniowej decyzji Komisji Europejskiej, która umożliwiła państwom Unii zakazanie eksportu szczepionek poza Unią Europejską. Sama Komisja Europejska mogła zresztą uchylić podjętą przez Rzym decyzję. Nie zdecydowała się jednak tego uczynić. Australia zaapelowała do Brukseli o ponowne rozpatrzenie tej decyzji. Zobaczymy, czy Bruksela zdecyduje ulec Canberrze. Kończąc, chciałbym jeszcze wspomnieć o dwóch sesjach, a więc o sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, które rozpoczęło się w ubiegły piątek w Pekinie, w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. W czwartek z kolei rozpoczęła się Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin. Ponieważ, jak sądzę, czas nas ogranicza, wolałbym skupić się wyłącznie na OZPL i na przemówieniu premiera Chin Li Keqianga, który w otwierającym OZPL przedstawieniu raportu o stanie prac chińskiego rządu stwierdził, że badania podstawowe są źródłem innowacji. To jest interesujące, ponieważ Li zapowiedział również, że w związku z tym Chiny planują przeznaczyć znaczne sumy na dalszy ich rozwój. Szczególnie, że jak stwierdził premier państwa środka, środowisko międzynarodowe stało się niestabilne, a obecne zdolności Chin w zakresie innowacyjności nie są wystarczające w niektórych sektorach. Według opublikowanej w piątek wersji roboczej 14 planu pięcioletniego w latach 2021 do 2025 nakłady podstawowe na badania w Chinach mają rosnąć o co najmniej 7% w skali roku i aż 10,6% w roku 2021. Li wymienił także 7 sektorów chińskiej gospodarki, które mogą liczyć na zwiększone finansowanie. Były to przede wszystkim sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, układy scalone, genetyka, biotechnologia, medycyna oraz eksploracja oceanów oraz eksploracja kosmosu. Do końca planu pięcioletniego Chiny planują również, że pokrycie kraju zasięgiem sieci 5G osiągnie 56%. Co interesujące, Chiny zamierzają również implementować strategię mającą na celu poprawienie sytuacji demograficznej, a więc odwrócenie trendu szybkiego starzenia się chińskiej populacji. Nawiasem mówiąc, Chiny są obecnie jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Przedstawiając raport spraw rządu, Li stwierdził, że Chiny będą dążyły do uzyskania, jak to ujął, odpowiedniej dzietności, co jednocześnie zwiększając stopniowo wiek emerytalny. Nie wiadomo, co dokładnie Li miał na myśli, mówiąc o odpowiedniej dzietności, natomiast cytowany przez The Global Times profesor demografii Uniwersytetu Pekińskiego stwierdził, że chociaż pożądany współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1, to jest to założenie nierealne. Chiny powinny skupić się na osiągnięciu wyniku na poziomie 1,8. Obecnie, z tego co wiem, współczynnik dzietności w Chinach szacowany jest na około 1,7 dziecka na parę. Wspomniany Global Times sugerował również, że możliwe jest dalsze znoszenie polityki kontroli populacji w państwie środka, na przykład poprzez umożliwienie Chinom legalnego posiadania trójka dzieci. Tu warto wspomnieć, że Chiny oficjalnie zarzuciły politykę jednego dziecka dopiero w 2015 roku. Nie wiem, jak wygląda nasza sytuacja z czasem, bo mam jeszcze przynajmniej kilka informacji za ZPL.
To już jest niestety taki moment, chociaż tych informacji byłoby pewnie jeszcze mnóstwo, to chyba, że ostatnie 30 sekund i niestety no radio rządzi się swoimi prawami.
Jasne. Wiesz, to ja chwilę to może poświęcę na PR i zauważę, że obok tego, co jeszcze pisaliśmy o dwóch sesjach, o tym, jak Chiny życzyłyby sobie, żeby wyglądał ich wzrost PKB w bieżącym roku, o wydatkach na zbrojenia. Pisaliśmy jeszcze w ostatnim weekly brief o tym, co działo się w Gruzji, w Turcji, na Białorusi, w Rosji, w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Europą i wszystko to mogą znaleźć Państwo na naszej stronie, na Strategy and Future.
Czyli jednym słowem warto zaglądać, warto subskrybować. Albert Świdziński.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.